Donald Trump nie wyklucza udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, ale tylko poza strukturami NATO. Serię protestów w Serbii. W kilku miastach doszło do antyrządowych demonstracji i starć z policją. Konie w Krakowie mają urlop. Miasto ze względu na upały zakazały przejazdu oraz postoju dorożek na rynku. Prezydent USA Donald Trump zasugerował możliwość udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, ale pod pewnymi warunkami. Według portalu Politico, powołującego się na źródła dyplomatyczne, miał powiedzieć, że USA mogłyby zobowiązać się do pomocy tylko poza strukturami NATO. Rozmowa odbyła się online z inicjatywy Niemiec przed planowanym na piątek spotkaniem Trumpa z Władimirem Putinem. Amerykański prezydent miał zaznaczyć, że Stany Zjednoczone nie wyślą bezpośrednio żołnierzy ani broni na Ukrainę, choć będą sprzedawać uzbrojenie Europie, z którego później korzysta Kijów. Brytyjski premier Keir Starmer ocenił, że rozmowy przyniosły rzeczywisty postęp w kwestii bezpieczeństwa Ukrainy. W ramach powołanej w marcu koalicji chętnych 33 państwa przygotowują plan wojskowego wsparcia w razie zawieszenia broni z Rosją. W kilku miastach Serbii doszło wczoraj do antyrządowych protestów i starć z policją. Demonstracje wywołały zamieszki, które dzień wcześniej miały miejsce na północy kraju. Protesty organizują studenci od grudnia blokujący serbskie uniwersytety po katastrofie w Nowym Sadzie, gdzie zawalił się dach dworca kolejowego. W związku ze śmiercią 16 osób manifestanci oskarżają władze o korupcję i zaniedbania.
To są fakty w RMF FM.
Będziemy domagać się powołania w prokuraturze specjalnego zespołu, który zajmie się analizą tego, co dzieje się z KPO, zapowiedział na antenie RMF FM Mariusz Błaszczak. Wiceprezes PiS w rozmowie z Piotrem Salakiem nie wykluczył także powołania komisji śledczej, która miałaby zbadać nieprawidłowości w wypłatach funduszy z programu.
O tym nieufności dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz? Będziecie to zgłaszać, czy nie?
Donald Tusk, to car jest odpowiedzialny, a nie bojarzy. Zresztą wczoraj upokarzał Pełczyńską-Nałęcz na posiedzeniu Rady Ministrów. To zobacz, jaka jest wytrzymałość minister Pełczyńskiej-Nałęcz.
Całej rozmowy z Mariuszem Błaszczakiem możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej jeszcze w kolejnych faktach. Do piątku na krakowskim rynku w godzinach od 12 do 20 obowiązuje zakaz przejazdu oraz postoju dorożek. Dodatkowo zamknięte są również wszystkie postoje zastępcze. Decyzję podjęto w związku z ostrzeżeniem dotyczącym upałów.
Jest to taka sytuacja, w której uważamy, że kwestie związane z dobrostanem zwierząt, ich ochroną tutaj mają duże znaczenie. W związku z tym nie ma możliwości, żeby taka działalność w tym czasie była prowadzona. W tym sezonie już kilkukrotnie postój był zamykany i też był wprowadzany zakaz przejazdu przez główny i jeżeli takie sytuacje będą się dalej powtarzać, to tak będziemy zawsze działać.
Wyjaśnia Tomasz Powiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa.
Fakty i zdrowie w RMF FM.
Zamiast tabletek pompa, która przez 24 godziny na dobę podaje lek podskórnie. Taką nowatorską metodę leczenia choroby Parkinsona stosuje Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach. Mija właśnie rok od jej wprowadzenia. Na czym dokładnie polega? O tym reporterka RMF FM Anna Kropaczek rozmawiała z profesor Joanną Siudą, kierującą oddziałem neurologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach.
To jest lek dla osób w zaawansowanym stadium choroby Parkinsona. Jaka to jest grupa pacjentów?
W Polsce na chorobę Parkinsona cierpi prawie 100 tysięcy osób, z czego ponad 15 tysięcy to właśnie osoby już w zaawansowanej postaci tej choroby. Każdego roku u 500 do 600 nowych osób rozpoznajmy właśnie tę zaawansowaną postać. Oczywiście mamy w chorobie Parkinsona szereg doustnych leków, przede wszystkim preparatów lewodobowych, które pozwalają na wczesnym etapie choroby dobrze kontrolować jej objawy. Niestety choroba postępuje z czasem, ponieważ jest to leczenie tylko objawowe. Kiedy po 10-15 latach choroba wchodzi w stadium zaawansowane, 7 lat temu w Polsce, a już od kilkunastu lat na świecie, mieliśmy dostępne metody leczenia tak zwane infuzyjne, tak? Czyli podawany lek w sposób ciągły przez pompę, która podaje lek. Na początku były to dwa preparaty, apomorfina podawana podskórnie i lewodopa podawana przez dojelitowy taki zgłębnik specjalny, czyli przez skórną gastrostomię, a właśnie rok temu, konkretnie od 1 lipca, w ramach programu lekowego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wprowadzono kolejny preparat, który nazywa się foslewodopa, foskarbidopa, czyli jest też formą lewodopy, podawaną podskórnie, tak? Czyli ten preparat połączył nam dwa pozytywne elementy poprzednie, to znaczy łagodną formę podawania, mało inwazyjną, bo przez tylko igiełkę czy kaniulę podskórną, z formą bardzo dobrego leku, jakim jest lewodopa. I rzeczywiście, tak jak pani zapytała, to jest leczenie dla pacjentów z zaawansowaną postacią choroby, ale w każdym wieku. Pierwszy pacjent w naszym ośrodku to pacjent 50-kilkuletni, teraz 54-latek. Zachorował na chorobę Parkinsona kilkanaście lat wcześniej, tak? Czyli był osobą, do dzisiaj jest, w kwiecie wieku, osobą aktywną zawodowo. Więc ta choroba może rozwinąć się u osób bardzo młodych. W Polsce osoba, która najmłodszą jest i jest leczona w tej terapii foslewodopą, to mężczyzna 40-letni. My mamy nadzieję włączyć w kolejnych tygodniach w naszym ośrodku również bardzo młodą osobę, 39-letnią pacjentkę. Ale choroba Parkinsona może rozwinąć się u osób bardzo młodych. Pierwszy pacjent, którego ja poznałam, a zachorował młodo, to osoba, która miała pierwsze objawy w wieku 16 lat. Czyli tak naprawdę to była, można by powiedzieć, wręcz dziecięca, młodzieńcza postać tej choroby. Diagnoza u tego pacjenta zajęła prawie 10 lat, no bo nikt nie był w stanie pomyśleć tak o rozpoznaniu choroby Parkinsona u tak młodej osoby. W tej chwili jest to mężczyzna 50-kilkuletni, który nadal jest aktywny, nadal jest w miarę samodzielny, mimo że choroba, jak łatwo policzyć, trwa u niego 40 lat.
Jak działa ten lek?
To jest lek foslewodopa, czyli forma taka pro-lek lewodopy. Lewodopa od wielu, wielu lat, prawie 40 czy 50 jest na rynku, ale tu właśnie mamy tą szczególną formę, która jest podawana podskórnie. Lek jest podawany 24 godziny na dobę, czyli w sposób ciągły, 7 dni w tygodniu. To jest ta szczególna również zmiana w porównaniu z poprzednimi preparatami. Zatem pacjent przygotowuje razem z opiekunem rano pompę, którą podłącza kaniulą podskórną i przez całą dobę lek jest podawany. Jest możliwość w tej pompie podawania różnych dawek leku, czyli w ciągu aktywnego dnia pacjent ma ustaloną tak zwaną dawkę dzienną. W nocy to zapotrzebowanie jest dużo mniejsze, czyli tą dawkę się obniża. Jest po prostu kwestia przełączenia jednego parametru, ale jest też trzecia opcja, kiedy pacjent przewiduje jakąś większą aktywność, typu idzie pobiegać, idzie na rower, tak? Czyli będzie to większa aktywność fizyczna, wtedy przełącza się na tak zwaną dawkę wysoką, czyli ma możliwość dostosowywania dawkowania leku do swojej aktywności. To, że podajemy lek w sposób ciągły, pozwala również uniknąć sytuacji takich, gdzie część naszych pacjentów budzi się w bardzo złym stanie. To my nazywamy to poranną akinezją, czyli można powiedzieć tak najprościej zupełnie brakiem ruchu. I kiedy pacjenci stosowali wcześniejsze formy terapii infuzyjnej, które były na 16 godzin tej aktywności dziennej, no to ten poranek nie był zabezpieczony. Tutaj ta forma terapii, która jest podawana w sposób ciągły, daje nam właśnie możliwość, że pacjent już budzi się w dobrym stanie, bo lek jest podawany w sposób ciągły. Druga rzecz. Wielu pacjentów z zaawansowaną postacią choroby również w godzinach nocnych doświadcza problemów związanych ze stanem chorobowym. Tak, ma problem przewrócić się w łóżku, ma problem wstać z łóżka, jeżeli chce skorzystać z toalety i tu właśnie podawanie również leku w godzinach nocnych zabezpiecza ich przed tym, bo nie są w ciężkim stanie off, tylko rzeczywiście właśnie mogą się swobodnie wtedy w nocy wstać, poruszyć i skorzystać z toalety czy z jakiejkolwiek innej aktywności.
Proszę powiedzieć, jak ta pompa wygląda? Jakie to jest wyposażenie, że tak powiem w cudzysłowie, pacjenta?
To jest pompa, którą pacjent nosi ze sobą cały dzień, tak? Czyli albo na pasku, albo w takiej małej torebeczce. Ona nie waży dużo, plus ten lek, tak? Więc to jest poniżej 0,5 kg. Może być niedużo, ale jednak. Pompa jest wielkości, powiedzmy, jakbyśmy wzięli smartfona i złożyli tak ze 2 czy 3, to mniej więcej tak ona wygląda. Pompa jest przygotowana w języku polskim. Pompa ma kilka guziczków, które pozwalają właśnie zmieniać te ustawienia, o których mówiłam wcześniej. Na ekranie pokazuje, jaki aktualnie jest przepływ i która forma terapii jest, czy który przepływ jest podawany. Od pompy wychodzi kaniula, cieniutka rureczka, która kończy się na plasterku taką właśnie, może nie igiełką, ale właśnie kaniulą, która bezpośrednio podskórnie podaje ten lek. Tą igiełkę wkłuwa się głównie w powierzchni jamy brzusznej, w związku z czym też pacjent musi mieć odpowiednią tkankę podskórną, bo to jest nie podawane do skóry, tylko podawane właśnie do tkanki podskórnej, tkanki tłuszczowej, w kilka centymetrów odstępu od pępka i codziennie zmieniamy tą igiełkę. Dla tych pacjentów, dla których powłoki jamy brzusznej są, może być zbyt uciążliwe albo mniej komfortowe, mogą również wkłuwać na przykład górną powierzchnię uda, górną powierzchnię ramienia, czy jest tych możliwości wiele.
Wspomniała pani, że coraz częściej chorują na Parkinsona młodzi ludzie. Jakie są czynniki ryzyka?
Rzeczywiście, chorobę kojarzymy głównie z osobami starszymi, tak? Czyli taki średni wiek zachorowania to wcale nie takie starsze osoby, bo między 55 a 60 rokiem życia. Ale rzeczywiście obserwujemy, że chorują coraz młodsze osoby. Z czego to może wynikać? Jedno, że niestety zmienia się środowisko. Środowisko zmienia się na niekorzyść pod względem zanieczyszczenia. Kiedyś uważaliśmy, że głównym takim czynnikiem chemicznym, który może być czynnikiem powodującym zachorowanie, czy czynnikiem ryzyka zachorowań na chorobę Parkinsona, to są pestycydy. A więc te osoby, które spędziły swoje dzieciństwo i mieszkały na wsi, piły wodę studzienną, która, no umówmy się, w czasach słusznie minionych niestety ściągała z wód gruntowych pestycydy, to był jeden z czynników narażania. Natomiast obecnie niestety zanieczyszczenie naszego środowiska, zanieczyszczenie powietrza powoduje, że obserwujemy tych zachorowań więcej. Ponadto czynniki genetyczne. Wiele lat temu, powiedzmy, no nie tak wiele, bo powiedzmy, że 20 do 30, bo to są początek lat 90. 80. nie wiedzieliśmy, że choroba Parkinsona jest chorobą uwarunkowaną genetycznie. Od tego czasu minęło wiele lat, mamy bardzo dużą wiedzę, kilkadziesiąt różnych genów związanych z tą chorobą, więc to jest dodatkowy czynnik. A jeszcze jeden, na szczęście dla nas i naszych pacjentów, coraz wcześniej jesteśmy coraz lepiej w stanie tę chorobę diagnozować. Wprawdzie nie ma tak zwanego biomarkera, czyli badania z krwi, czy jakiegoś prześwietlenia, które jest w stanie nam w 100% potwierdzić tę chorobę, nadal jest to rozpoznanie kliniczne, ale pacjenci mają też większą świadomość, w związku z czym wcześniej ze swoimi objawami, swoimi problemami zgłaszają się.
Po roku stosowania nowatorskiej metody, co można powiedzieć o efektach, jakby pani je oceniła?
Można powiedzieć tylko dobre słowa. Te efekty są rzeczywiście rewelacyjne i tak naprawdę my je poznajemy już w pierwszych dniach pobytu pacjenta na oddziale. Tak jak mówiłam, pacjent te kilka pierwszych dni spędza na oddziale i w zasadzie już w pierwszym czy drugim dniu od włączenia terapii widzimy zasadniczą różnicę. To, czego nie ma, to są te fluktuacje, o których przed chwileczką mówiłam, tak? Bo lek jest podawany w sposób ciągły, w związku z czym to jest pierwsza rzecz, na którą pacjent zwraca uwagę. Druga, jeżeli lek jest podawany w sposób ciągły również w nocy, to pacjent budzi się już w lepszym stanie, tak? Więc my widzimy te efekty od razu. Natomiast to, co jest ważne, bo to jest terapia długofalowa, tak? Od momentu włączenia tak naprawdę jest niewiele kryteriów, które mówią nam o konieczności wyłączenia pacjenta, bo tak naprawdę to wyłączenie to byłaby nietolerancja, jakaś ciężka alergia na sam ten lek, bądź brak efektu. To nam się tak naprawdę nie zdarzyło, te efekty z reguły są bardzo, bardzo dobre i po roku terapii w całej Polsce, jeżeli dobrze pamiętam, mamy w tej chwili już ponad 100 pacjentów na tej tylko formie terapii, bo jeżeli w ogóle bierzemy pod uwagę program lekowy i terapię infuzyjną, to tych pacjentów jest już ponad 500. Natomiast w naszym ośrodku tych pacjentów w tej chwili jest już 25. Tylko na tej formie foslewodopy. Kolejnych mamy umawianych nawet w tej chwili na oddziale. Jest jeden pacjent, który będzie wychodził już jutro do domu, rozpoczął terapię. W kolejnych tygodniach będą to nowi pacjenci. Więc bardzo pozytywnie mogę się o tej terapii wypowiedzieć.
A skoro tak młodzi ludzie chorują, no to w ogóle na co powinniśmy zwrócić uwagę? No, na te objawy.
Z reguły jest tak, że jeżeli pojawiają się pierwsze objawy i pacjenci do nas trafiają jako do specjalistów, to one już trwają jakiś czas, tak? Taki najbardziej zauważalny dla ogółu społeczeństwa objaw to jest drżenie, tak? I rzeczywiście pierwsze, jak pacjent do nas przychodzi, to najczęściej jest to pacjent z drżeniem. Nie zawsze to drżenie ostatecznie okazuje się oczywiście chorobą Parkinsona. Ale jakie drżenie jest charakterystyczne dla tej choroby? Asymetryczne, tak? Czyli dotyczące tylko jednej kończyny. To z reguły jest kończyna górna, ale proszę pamiętać, że również choroba, zwłaszcza właśnie u osób w młodym wieku, może się zacząć troszkę nietypowo, czyli od drżenia w kończynie dolnej, tak? I to już nie bardzo kojarzymy z chorobą Parkinsona. Druga rzecz, jeżeli chodzi oczywiście o objawy ruchowe, czyli te, które są dla pacjentów najbardziej zauważalne, to jest spowolnienie, ale ono też również jest bardzo asymetryczne, tak? Czyli pacjent nam mówi, no wcześniej wykonywałam jakąś czynność konkretnie, robiłem to, nie wiem, 2-3 minuty, teraz muszę poświęcić 10-15 minut na tę samą czynność. I ostatni objaw, który już bardziej jest takim, powiedzmy, od strony medycznej do wychwycenia, to jest wzmożone napięcie mięśniowe, my to nazywamy sztywnością. Pacjent najczęściej nam, oczywiście nie użyje tego sformułowania i nie powie nam sztywność, ale na przykład powie, mam bolesny bark, tak? Mam niesprawność mojej prawej czy lewej ręki, dlatego często pacjent najpierw pójdzie do ortopedy, zanim trafi do neurologa. To są objawy ruchowe, czyli te najbardziej zauważalne, ale my wiemy doskonale, że jest szereg objawów tak zwanych pozaruchowych, które mogą poprzedzać rozpoznanie choroby o nawet kilkanaście lat. I to są objawy, jak Państwo raz usłyszycie, które no, nie kojarzylibyśmy tak pierwotnie z chorobą Parkinsona, bo to są zaparcia, to są zaburzenia węchu, to są zaburzenia nastroju depresyjne, tak? To są zaburzenia snu, takie dość charakterystyczne, bo nie problemy z zasypianiem, tylko w trakcie głębokiego snu pacjent jest aktywny. Co to znaczy? Jest w stanie mówić, jest w stanie nawet wstać z łóżka, a na pewno się poruszać w łóżku. Ale on śpi, więc żeby mieć informację tego rodzaju, my musimy rozmawiać właśnie z tak zwanym informatorem, opiekunem, czyli osobą, która jest nam w stanie obiektywnie tych informacji udzielić.
A o nowatorskiej metodzie leczenia choroby Parkinsona z profesor Janną Siudą z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach rozmawiała Anna Kropaczek.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.